Jest z nami pan generał Bogusław Samol, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, także generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Panie generale, my porozmawiamy o dwóch dzisiaj chyba takich największych konfliktach. Jeden na Bliskim Wschodzie, a drugi za naszą wschodnią granicą, czyli Ukraina, ale oba można powiedzieć też mocno ze sobą powiązane. Zacznijmy może od tego bliższego, przynajmniej jeżeli chodzi o mapę. Minionej nocy Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków powietrznych na Ukrainę. Jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, Polska też po raz kolejny poderwała myśliwce. Czy skala tego nocnego uderzenia świadczy o rozpoczęciu jakiejś nowej fazy rosyjskiej kampanii przeciwko Ukrainie, czy ma raczej tutaj przede wszystkim taki wymiar psychologiczny, polityczny?
Panie redaktor, szanowni państwo, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, kiedy przez 5 lat, kiedy zbliża się okres letni, zawsze zastanawialiśmy się nad tym, czy będzie przeprowadzona jakaś większa operacja wojenna, czy to przez Rosjan w zakresie zdobywania kolejnych obszarów terytorium państwa ukraińskiego, czy Ukraińcy przejdą do kontrofensywy. Jak widzieliśmy po 2023 roku, nic przez następne lata takie się nie wydarzyło. Natomiast obserwując wydarzenia ostatnich tygodni na froncie ukraińskim, ta sytuacja sugeruje, że obie strony konfliktu nie są w stanie zyskać przewagi nad jedną i drugą stroną. Aby przeprowadzić działania bojowe w wymiarze operacyjnym, a więc krótko mówiąc, jeżeli chodzi o Rosjan, zdobycie Pokrowska, czy ostatecznie rozbicie w tym rejonie wojsk ukraińskich, przejścia dalej do działań zaczepnych, a jeżeli chodzi o Ukraińców, czy są w stanie odzyskać utracone przynajmniej częściowo terytoria na rzecz Rosjan. Natomiast jesteśmy świadkami, studiując materiały z prasy, z mediów, informacje z wojska, jawne oczywiście, które sugerują o tym, że jednak toczy się działania na poziomie taktycznym w zakresie zdobywania małych miejscowości i ich odbijania przez stronę broniącą się. I na podstawie analizy tych wydarzeń na froncie wynika, że sytuacja staje się coraz trudniejsza dla Rosjan. Brak osiągnięć w zdobywaniu następnych kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium. Natomiast Rosjanie reagują, nasilają masowe naloty na ukraińskie miasta pod pozorem uderzeń na cele wojskowe, a rzeczywistość jest inna, ponieważ celami są obiekty cywilne i w tym ludność cywilna. On ponosi straty. Można się zastanowić nad tym, czy Rosjanie starają się za wszelką cenę złamać morale przywódców ukraińskich, a szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o administrację na terenie Ukrainy, a tym samym ludność ukraińską, żeby przekonać ją do tego, żeby wymusić na Rosjanach rozpoczęcie rozmów pokojowych czy zawieszenia broni na rosyjskich warunkach. W mojej opinii to nie nastąpi, dlatego że Ukraińcy przez 5 lat zahartowali się, a teraz w perspektywie nadchodzącego lata, kiedy Ukraińcy przetrwali okres mrozów i okres trudnej zimy, nie sądzę, że Ukraińcy się poddadzą. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym dodać jedno, że Rosjanie ponoszą bardzo duże straty w stronach osobowych. To jest około 30 tysięcy miesięcznie zabitych i rannych. Są to potężne straty, które będzie trudno później Rosjanom odbudować. Tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać, że na masową skalę, to co wielu komentatorów podkreśla, są testowane i wykorzystywane drony zarówno na lądzie, jak przede wszystkim przed tym w powietrzu. I tutaj ten systemy walki, dronowe systemy walki, niesamowicie się rozwijają na froncie.
Panie generale, ja też wspomniałam o tym, że Polska po raz kolejny poderwała myśliwce. Ta wojna, my to jakby już odczuwamy, realnie znajduje się przy naszej granicy. A co jest dzisiaj taką największą luką w naszym systemie bezpieczeństwa? Czy właśnie ta obrona powietrzna, czy może liczebność armii?
Przede wszystkim Rosjanie wykorzystują systemy dronów uderzeniowych na Ukrainę, na całą głębokość jego terytorium, i zdarzy się nam może po raz kolejny, w sposób świadomy lub nieświadomy, te drony mogą lecieć w polską przestrzeń powietrzną. I oczywiście mając na pokładzie ładunki, które mogą później po upadnięciu na dany obszar, na przykład na miejscowość, powodować straty w mieniu, a nawet i straty zabijając obywateli polskich. Natomiast Pani powiedziała o tym, że Polska reaguje podrywaniem samolotów pardyżurnych. No przede wszystkim jest to spowodowane słabym systemem obrony przeciwpowietrznej, przeciwlotniczej kraju. Ten system, co prawda, jeżeli chodzi o obronę średniego zasięgu Wisła, zaczął być budowany w poprzednich latach, jeszcze poprzez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Narodowego, gdzie zakupiono dwie baterie patriotów. Natomiast takich patriotów, wielu komendatorów, ja to się z tym podkreślam, ja się z tym zgadzam, że trzeba co najmniej ponad 25, aby skutecznie bronić miasta przed polskie obiekty, przed uderzeniami rakiet balistycznych i rakiet czy pocisków hipersonicznych strzeliwanych przez Rosję w kierunku Ukrainy, ale które oczywiście z różnych powodów, nawet technicznych, niekoniecznie sposób świadomy dowódców rosyjskich, którzy mogą te drony kierować na Polskę. I do tego jest potrzebny właśnie taki system. Ponadto cały czas się mówi od roku czasu, przecież we wrześniu w ubiegłym roku mieliśmy sytuację wlotu kilkunastu dronów w przestrzeń powietrzną Rzeczpospolita. Ja jeszcze przed tym były uderzenia w jedną z miejscowości na Lubelszczyźnie zginęło dwóch obywateli Rzeczpospolitej. Do tej pory nie wyciąga się wniosków, tylko cały czas się tłumaczy, w jaki sposób zbudować system antydronowy, a więc krótko mówiąc, przygotować pieniądze są na to, a w jaki sposób ich zakupić. Natomiast ja wiele razy podkreślałem na Państwa stacji, że takie środki do zwalczania dronów w zakresie rozpoznania przestrzeni powietrznej, a więc obiektów, które latają na wysokości do 5 km, jak również systemy rażenia kinetycznego, to znaczy działka przeciwlotnicze, czy nawet rakiety nasze GROM, są w posiadaniu naszych dywizji. I to niestety nie ma rozkazu, nie ma systemu i nie ma decyzji podjęte przez Ministerstwo Narodowe, a tym samym przez Sztab Generalny, aby w jakiś sposób zorganizować ten system, który by chronił polskie terytorium, polską przestrzeń powietrzną przed nawet nieplanowym wlotem tych dronów, aby je zestrzeliwać w pasie przygranicznym, aby uniemożliwiać im wejście przelot w głąb terytorium państwa polskiego. To znaczy, że dalej sobie chyba nie zdajemy sprawy z tego, w jakim punkcie jesteśmy, jeżeli chodzi o obronę przeciwdronową, mimo zapowiedzi wyznaczenia potężnych środków finansowych, ale to może się dopiero skończyć za 2-3, a nawet 5 lat, jeżeli jest oczywiście system zbudowany do tego w zakresie opracowania dokumentów, struktur organizacyjnych, wyszkolenia stanów osobowych w tych strukturach w zakresie posługiwania się sprzętem. A to jest daleka przyszłość. A ja uważam, że Polska powinna korzystać z tego, co w tej chwili już ma. Oczywiście nie zapewni to w pewnym zakresie bezpieczeństwa i dla nas i możliwości zwalczenia dronów, ale jest to lepiej by to było wykorzystać te systemy, o których mówię, aniżeli trzymać gdzieś w garażach i czekać na to, co się stanie.
To panie generale, teraz jeszcze na moment spójrzmy na Bliski Wschód, bo tak, mamy najnowsze wypowiedzi i komunikaty, jeżeli chodzi o Biały Dom. Prezydent Trump ogłosił tutaj jakby kolejny taki sukces negocjacyjny, jeżeli chodzi o, bo powiedział, że po rozmowie z premierem Benjaminem Netanyahu uda się wynegocjować pokój, także, że rozmawiał z przedstawicielami, czy z częścią dowództwa Hezbollahu, więc tutaj mowa też o Libanie. A z drugiej strony mamy między innymi wypowiedź zastępcy dowódcy irańskiego połączonego dowództwa koordynującego działania Armii Korpusu, to jest pan Mohammad Jafar Assadi, i on mówi tak, oświadczył dzisiaj w państwowej telewizji, że wznowienie wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest nieuniknione, bowiem nigdy Iran nie zgodzi się na to, aby zrezygnować, nie zgodzi się na całkowitą kapitulację, i też powiedział, że naród irański się nie podda, także jeżeli chodzi o cieśninę Ormuz. Jak pan generał ocenia takie realne szanse na pokój albo realne ryzyko, że niestety niebawem ponownie tutaj ta wojna rozgorzeje, czy jeszcze bardziej wyeskaluje?
Panie redaktor, pierwszy punkt dotyczący reakcji czy zapewnień prezydenta Stanów Zjednoczonych o tym, że może ten pokój zapanować poprzez osiągnięcia porozumienia z Izraelem. No to jeżeli tak państwo potężne jak Stany Zjednoczone, jego przywódca, zwraca się, uzależnia podjęcie rozmów pokojowych, zakończenia wojny przy zgodzie z Izraela, no to ja jestem bardzo z tym zaskoczony. Natomiast tutaj naszego spotkania chciałbym porozmawiać. Właśnie Iran pokazał, w jaki sposób państwo może przygotować się do przeciwstawienia się agresji nawet takiego państwa jak Stany Zjednoczone. Co prawda Stany Zjednoczone nie użyły całej swojej potęgi, przede wszystkim tutaj nie mam na myśli absolutnie broni jądrowej, ale komponentu lądowego, a więc wojsk lądowych, bo nie, ponieważ jak pamiętamy, Amerykanie użyli systemów rakietowych, marynarki wojennej, jak również, lotnictwa. I to u Irańczyków takie działania nie załamały. Dlaczego? Dlatego, że Irańczycy przygotowali się i opracowali odpowiednią strategię, przewidując, w jaki sposób Amerykanie będą rozpoczynali wojnę, a następnie będą ją prowadzić, biorąc pod uwagę geografię, a więc odległości między kontynentem amerykańskim a Iranem. Po drugie, Iran ma znaczny potencjał, jeżeli chodzi o ludność, a więc potencjał przemysłowy. Jednocześnie wykorzystuje znakomicie tereny górzyste, gdzie są zachowane czy ukryte i tym samym zachowane ośrodki przemysłu zbrojeniowego, szczególnie produkujące rakiety balistyczne, jak również drony. No, poza tym, mimo zapewnień Stanów Zjednoczonych, że ludność irańska, obywatele irańscy chcą zmian w państwie i to dążą do obalenia przywództwa obecnego rządu, no niestety to się nie stało. I mało tego, obecny rząd irański, mimo że dokonał wielu masakr Irańczyków, szczególnie w Teheranie parę miesięcy temu, mimo tego w obliczu zagrożenia ze Stanów Zjednoczonych w stosunku do Iranu, ludność została skonsolidowana i skutecznie wspiera działania rządu. Na koniec chcę skomentować to, co pani powiedziała odnośnie jakby przewidywania jednego z przywódców irańskich o tym, że wojna będzie trwać, czy się na nowo wznowi, mając na myśli na pewno uderzenia rakietowo-lotnicze na terytorium Iranu. Dlatego, że mówi o tym, doskonale rozumie, że jeżeli nie zgodzi się z ultimatum stawianym, z warunkami ultimatum stawiane przez Stany Zjednoczone i Izrael, bo z ich punktu widzenia na to się nie mogą zgodzić, no to w związku z tym trzeba przewidywać, że być może Amerykanie i Izraelczycy dokonują ponownych nalotów i uderzeń rakietowych. Ale tutaj rodzi się pytanie, czy te dwa państwa, a w tym siły zbrojne, posiadają odpowiednią ilość amunicji, rakiet i są gotowi ponownie uderzyć skutecznie na Irak, na Iran. No mam do tego wątpliwości, ze względu na to, że działania ustały tak intensywne, jakie było prowadzone jeszcze kilka tygodni temu, one mają zupełnie w tej chwili inne tempo. W związku z tym na pewno Amerykanom i Izraelowi kończą się zapasy, czy się skończyły, a przemysł nie nadąża z produkcją, aby zabezpieczyć potrzeby sił zbrojnych, w tym sił powietrznych, a nawet marynarki wojennej, środki bojowe.
Panie generale, bardzo panu dziękujemy za wyczerpujący komentarz. No, myślę, że do tych rozmów będziemy wracać, chociaż już wszyscy chcielibyśmy, aby one bardziej skupiały się właśnie na pokoju albo na tym, w jaki sposób można myśleć o odbudowie Ukrainy, no ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze te niespokojne, trudne czasy cały czas przed nami. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan generał Bogusław Samol to generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, także wykładowca Akademii Sztuki Wojennej i były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Panie generale, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego i do widzenia.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.